Jest 14 czerwca 2017 i do odsłuchania podcastu Rozmowy B2B zaprasza Was Igor Bielobradek. Witam Was na kolejnym, trochę nietypowym odcinku podcastu. Jak pewnie już wiecie, właśnie ukazała się kolejna edycja raportu z badania, do którego powstania się przyczyniłem. Stan marketingu B2B w Polsce 2017. Jest to próba uchwycenia, jak marketerzy B2B działający na naszym rynku oceniają siebie oraz swoje działania. A podcast nietypowy jest dlatego, że jest to tak zwany content repurposing, a mianowicie jest to zapis mojej z Wiktorem Łyczko rozmowy, która odbyła się w IDG Polska. IDG jest zresztą partnerem tego badania i rozmowa kleiła nam się na tyle, że wydaje mi się, że po lekkiej edycji świetnie spełni rolę kolejnego odcinka podcastu Rozmowy B2B. Link do pobrania raportu, a także wszystkie inne linki do materiałów, na które powołujemy się w trakcie dyskusji, oczywiście znajdziecie na stronie tego odcinka. A więc zapraszam Was do odsłuchania rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Wiktor Łyczko i jest dzisiaj ze mną Igor Bielobradek.
Dzień dobry.
Dzisiaj wielki dzień dla marketerów B2B w Polsce, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o najnowszej edycji badania Stan marketingu B2B w Polsce 2017. To jest pierwsza edycja tego badania, miała miejsce w 2015 roku. W ogóle pomysł sam na to badanie powstał na jednej z konferencji dla branży B2B, dla marketingowców i sprzedażowców, gdzie najpierw Igor miał okazję prezentować swoje przemyślenia i dzielić się swoim doświadczeniem. Ja po jego prelekcji miałem okazję też przedstawić swoje podejście do generowania leadów. No i okazało się, że i ja, i on mamy super dane, mamy super analizy, piękne wykresy. Wszystko z rynku amerykańskiego. Więc skurzyliśmy się tą sytuacją. Ja podczas swojej prelekcji powiedziałem, że bardzo chciałbym, aby powstało takie badanie w Polsce. W związku z tym tak się okazało, że z Igorem doszliśmy do wniosku, że takie badanie trzeba stworzyć i takie badanie powstało. I ta edycja 2017 jest to druga edycja tego badania. I teraz chcielibyśmy dzisiaj przedstawić kluczowe wyniki.
I porozmawiać, co to dla Was oznacza, czy dla nas oznacza.
Tak, i porozmawiać o tym tak, co to oznacza, jakie to niesie za sobą konsekwencje. I teraz Igorze, pierwsze pytanie do Ciebie. Dlaczego uważasz, że ten raport jest kluczową pozycją dla marketera B2B?
No więc ja odpowiem Wiktorze nieco przewrotnie i nawiążę do tego naszego stuknięcia, dlaczego jest to powód do świętowania i będę w tym nieco złośliwy, bo to jest tak, że wyniki tego raportu są nieco sprzeczne same z sobą, tak? Bo tam jest kilka takich obszarów, gdzie z jednej strony marketingowcy B2B oceniają się dość wysoko, czy deklarują pewne spójne działanie, na przykład większość deklaruje, że marketing realizuje cele sprzedażowe. Jak spojrzymy na to, a jak wygląda raportowanie wyników, okazuje się, że wciąż dominują rzeczy związane z generowaniem ruchu, tak, czy widoczności treści. Jeżeli pytamy o generowanie leadów, no znaczna część mówi, tak, generujemy leady, po czym okazuje się, że 40% nie ma w ogóle definicji leadu. Pytamy, czy robicie content marketing? Tak, robimy content marketing, przeznaczamy nawet coraz więcej budżetów na to. Gdy pytamy się, a czy macie strategię dotyczącą produkcji tej treści, okazuje się, że prawie nikt tego nie ma. Więc moim zdaniem ten obraz dojrzałości marketingu B2B w Polsce jest dość blady, mówiąc oględnie. A teraz dlaczego powinniśmy to świętować? Z dwóch powodów. Część z Was być może jest w tej szczęśliwej sytuacji, że jest zdecydowanie powyżej tej niskiej średniej. W takim razie gratuluję, świętujcie i otwierajcie szampany. Z drugiej strony te osoby czy te firmy, które no, nie wyróżniają się na tym słabym tle, dobra wiadomość jest taka, że naprawdę niewiele trzeba zrobić w obecnej sytuacji, żeby poprawić te swoje działania.
Żeby było trochę lepiej.
Żeby było trochę lepiej, więc tak. Ten efekt bazy ma też taką pozytywny efekt. Tak? Natomiast już odchodząc trochę od konwencji żartu, no, jak każdy raport tego typu i właśnie dlatego, że on dotyczy tutaj naszego polskiego rynku, no jest to świetny pretekst do rozpoczęcia rzeczowej dyskusji i rozmowy u Was w firmie, z Waszymi szefami i po prostu zastanowienia się, jak możemy zrobić to lepiej niż nasza konkurencja. Tutaj macie dane bezpośrednio z polskiego rynku, którymi możecie się posłużyć.
Tak. No tu chciałbym nadmienić, że na końcu tego raportu znajdują się komentarze ekspertów, praktyków marketingu B2B. Mhm. I tu bezpośrednio będziemy chcieli podczas tej naszej dzisiejszej rozmowy nawiązać właśnie do tych komentarzy. I teraz tak. Honorata Gawlas, która jest wśród tych osób komentujących, bardzo mocno podkreśla rolę własnej bazy danych. Że widać w tym badaniu, że marketerzy zwrócili się w kierunku własnych zasobów. Teraz pytanie, Igor, jak uważasz, z czego to wynika? Czy to wynika ze zmiany algorytmów Google'a, Facebooka, czy nagle po prostu, co się wydarzyło takiego, że widać ten zwrot?
No, wydaje mi się, że to wynika głównie z autopsji, tak? To znaczy nie trudno zauważyć, że media społecznościowe, w szczególności, a w ogóle współpraca z mediami, którymi nie kontrolujemy, no staje się coraz trudniejsza. Przecież powszechną wiedzą jest to, że coraz trudniej osiągnąć organiczne zasięgi w mediach społecznościowych. Facebook dramatycznie ogranicza te możliwości, oczywiście pozostawiając drogę płatną. Tego typu ruchy też pojawiają się na innych portalach społecznościowych, na przykład na LinkedIn. Tam znacząco zostały ograniczone funkcjonalności dostępne do tej pory w tym dostępie premium, tanim. LinkedIn, co zresztą było wyartykułowane wprost w naszym podcaście z Piotrem Mrozińskim, no będzie starał się skierować was, marketerów, do wykupienia tych droższych narzędzi, takich jak na przykład Sales Navigator. Więc oczywiście media społecznościowe są wciąż świetnym elementem targetowania i dotarcia, natomiast...
To zresztą widać tak. Po badaniach, bo 75% marketerów zadeklarowało, że to właśnie social media, publikacja w mediach społecznościowych jest tym kanałem promocji, ale właśnie zaraz za nim własne bazy mailingowe.
Tak, natomiast żeby móc generować lidy i żeby móc utrzymać długotrwałą relację z waszym audytorium, no musicie mieć te dane u siebie, tak? I tutaj to ryzyko związane z mediami społecznościowymi rośnie i wydaje mi się, że marketerzy po prostu zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że budowanie swojej obecności na rynku na cudzym gruncie jest po prostu niebezpieczne.
Tak, no wielokrotnie, kiedy rozmawiam z moimi klientami, okazuje się, że nawet wielkie firmy, gdzie pomyślelibyśmy, że na pewno robią dobry marketing, dobry content marketing, okazuje się, że nie mają własnych baz danych. Że mimo, że są duże, to ich nie mają i oczywiście badania pokazują, że marketerzy zwracają się w tym kierunku, ale jest też, należy pamiętać, gro firm, które w ogóle nie ma własnych baz i moim zdaniem im później się zwrócą w kierunku budowania swojego audytorium, tym będzie ich to drożej kosztowało, bo będzie trudniej po prostu, no po prostu każde medium dookoła stanie się medium płatnym. Więc no, im później, tym drożej będzie.
Posiadanie własnej bazy danych też ma taki aspekt związany bezpośrednio z generowaniem lidów. No bo cóż to jest generowanie lidów? To jest analizowanie pewnych danych, które mamy u siebie, tak? Tak? Dokonujemy scoring danej osoby lub firmy, czy ona pasuje do naszego profilu. No ciężko jest to robić nie posiadając tych danych. Do tego dochodzi cały aspekt związany z nadchodzącą reformą ochrony danych osobowych. Bo to oznacza, że dużo trudniej będzie się posługiwać danymi osobowymi, wobec których nie mamy jasnej i bezpośredniej zgody właściciela tych danych. To jest kolejny aspekt. No i trzeci aspekt to jest wreszcie ocena marketing ROI. No bo czymże jest ocena działań marketingowych? No to jest po prostu zmierzenie czy porównanie dwóch baz danych. Danych klientów, czyli co osoby lub firmy u nas kupują, z daną marketingową, do kogo komunikujemy, tak? No i porównanie tych dwóch elementów pozwala nam ocenę, czy ci, do których komunikujemy, kupują w ogóle, czy kupują więcej niż ci, którzy pochodzą z innych źródeł. Więc ale baza własna danych jest absolutnie kluczowa w marketingu.
Ale zanim kupią, to najpierw trzeba wygenerować lidy. No i jak się okazuje, na co zwraca uwagę Łukasz Kosuniak w swoim komentarzu do raportu, firmy mają problem z ustaleniem definicji. Definicji leadu. Czym jest lead? I tu posłużę się cytatem z tego raportu. 60% badanych deklaruje posiadanie definicji leadu. Oznacza to, według Łukasza Kosuniaka, że 40% marketerów ryzykuje, że to, co przekazują do działu sprzedaży, no, po prostu no, nie spełni tych oczekiwań. I dla mnie tutaj wniosek jednoznaczny. Jeżeli przekazuje się wszystkie lidy albo lidy, gdzie definicja jest nie do końca doprecyzowana, no to potem niestety marketerzy nie powinni się dziwić, że handlowcy mówią, że lidy są słabej jakości. I tutaj ciebie chciałbym zapytać, Igorze, jak myślisz, z czego w ogóle wynika to, że firmy no, tych definicji nie ustalają? Dlaczego marketerzy nie ustalają definicji lidu ze sprzedawcami?
No, odpowiedź wydaje mi się prosta, ale intuicja podpowiada mi, że dzieje się dlatego, bo mogą. Tak? To znaczy, zarządy firm pozwalają na takie funkcjonowanie marketingu. Innymi słowy, nie wywierają presji na marketingowców, żeby rzeczywiście pokazać procesy, które przekładają się na realny zwrot z tej inwestycji. Na pocieszenie podam wam dane badania nie z polskiego rynku, ale myślę, że wydźwięk jego będzie jednoznaczny. To jest takie badanie firmy Furness Marketing Group, które znalazłem, tytuł jego Do CEO Trust CMO? Czyli czy prezesi mają zaufanie do dyrektorów marketingu? No i tylko jedną odpowiedź tutaj przytoczę. 75% prezesów myśli, że dyrektorzy marketingów nie rozumieją znaczenia takich słów jak rezultat czy zwrot z inwestycji. No i to jest katastrofa trochę, którą mamy na własne życzenie, my marketingowcy, bo oczywiście możemy działać w tej sytuacji, tolerowania sytuacji, w której jesteśmy, ale potem z drugiej strony nie możemy się dziwić, że no, nie jesteśmy traktowani jako centrum inwestycji w naszej firmie, ale jako centrum kosztów. No to jest coś za coś, więc jakby mój wniosek z tego badania jest taki, drodzy marketerzy, fajnie, że nie jesteście pod presją, fajnie, że nie macie oddechu zarządu za swoimi plecami i nie jesteście dociśnięci, żeby te wyniki i przełożenie na sprzedaż pokazać, ale z drugiej strony no, koniunktura prędzej czy później się zmieni na rynku. Mhm. Prędzej czy później firmy, to jest naturalna kolej rzeczy w ekonomii, będą musiały dokonywać cięcia kosztów i restrukturyzacji i wtedy, jak będziecie zastanawiać się, jak wykazać, że jednak dokładamy się do tego interesu, a nie wyciągamy pieniądze na marketing, no to może być trochę za późno, więc odczytuję to w ten sposób. Teraz być może jest dobry czas, żeby na spokojnie przygotować się na trudniejsze czasy.
I definicja leadu, rozumiem, może w tym pomóc.
No tak, to jest jeden z elementów całego procesu marketingowego na nogach, a nie na głowie.
Bo tutaj jak jesteśmy już przy tej definicji leadów, to w komentarzu do badania zabrała też swój głos Anna Rawczyńska-Kupczyńska, która podobnie jak Łukasz Kosuniak wspomina o potrzebie kwalifikowania leadów. No bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o definicji leadów, no to żeby leady kwalifikować, to najpierw trzeba mieć definicję oczywiście, ale no, są różne metody kwalifikacji leadów. Jedną z takich najbardziej popularnych, rozpoznawalnych metod scoringowych to metodologia BAND, czyli Budget, Authority, Need i Timeline. Czy ty, Igorze, uważasz, że to jest jedyna sensowna droga do kwalifikacji leadów? Mam na myśli BAND. Czy może są jakieś inne elementy? Bo jak popatrzymy sobie na wyniki, jakie cechy zawiera definicja leadu, to okazuje się, że jest jeszcze niestety na polskim rynku w tych definicjach bardzo dużo przewaga danych tych demograficznych, danych osobowych, związanych z firmą, z człowiekiem, a jednak o wiele mniej danych związanych z zachowaniem tego potencjalnego klienta, z konkretną sytuacją. Czy BAND jest tą odpowiedzią?
W ogóle wydaje mi się, że zdefiniowanie leadu to z jednej strony jest w ogóle kluczowy moment tego uwspólnienia celów marketingu i sprzedaży, ale też jest to chyba jeden z najtrudniejszych w ogóle kroków do wykonania. I trudno wskazać jakąś jedną poprawną metodologię, czy to jest BAND, czy cokolwiek innego, które zadziała u wszystkich. Niestety sytuacja jest na tyle trudna, że po prostu trzeba to zrobić absolutnie w odniesieniu do konkretnej firmy, a wręcz do konkretnego produktu, w konkretnym segmencie, którym sprzedajecie. I tutaj przychodzi mi do głowy nasza ulubiona zresztą historia wspomnianego już wcześniej Łukasza Kosuniaka. Okay. Pozdrawiamy cię, Łukaszu. I Łukasz opowiedział kiedyś...
Może nas ogląda.
Łukasz opowiedział nam kiedyś historię, która wydarzyła się w firmie Samsung. Chodziło o sprzedaż pewnego urządzenia elektronicznego do działu IT. Mniejsze o to, co to dokładnie było. W każdym razie to urządzenie wymagało istnienia pewnej infrastruktury po stronie klienta, żeby w ogóle można było mówić o jego sensownym użyciu. No i w wyniku działań marketingowych okazało się, że znaleźli lida. Tak? Ten lid jakby no, na pierwszy rzut oka spełniał wszystkie atrybuty lida. Był budżet, osoba odpowiedzialna, był nit, timeline, wszystko cacy. No to w takim razie jedzie handlowiec do lida.
300 kilometrów.
300 kilometrów w jedną stronę, tak po czym okazuje się, że no wszystko super, tylko w ogóle nie ma o czym mówić, bo nie ma tego jakiegoś jednego elementu po stronie klienta, który w ogóle pozwala uruchomienie całego tego urządzenia i okazało się, że to w ogóle zmarnowane czas i pieniądze drogiego zresztą sprzedawcy, który przejechał się w tej z powrotem do Częstochowy. Teraz, dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego o tym, że absolutnie kluczowe jest dokładne i bardzo precyzyjne zdefiniowanie, kto jest naszym leadem i jaka faktyczna sytuacja musi być po stronie klienta, aby móc wysłać do niego handlowca i móc mieć pewność, że z wysokim prawdopodobieństwem, że z tego handlowca nie będzie czasem straconym, tak? Czyli innymi słowy, marketing przekaże sprzedawcy wartościowy lead. No i nie ma drogi na skróty. Jakby to jest bardzo trudny, mozolny, ale konieczny proces docierania, zrozumienia tego definicji leada wspólnie pomiędzy marketingiem a sprzedażą. Więc BAND być może to dobry punkt wyjścia, ale moim zdaniem nie liczcie, drodzy marketerzy, na znalezienie jednej konkretnej cudownej definicji, która będzie pasować do waszej firmy, bo prawdopodobnie takiej nie ma.
No tak, bo tu dotknąłeś od razu tego, że została stworzona pewna definicja leadu, dane właściwie, no, wszystkie warunki zostały spełnione, lead został przekazany, a mimo wszystko został, no, coś tam nie zagrało, tak? Nie zostały jednak odkryte te najważniejsze informacje z punktu widzenia sprzedawcy.
Tak, ale znaczy z jednej strony to jest naturalny proces, tak? Bo też rzadko się zdarza tak, że pierwsza definicja leadu to jest ta właściwa. Tak?
No,
w wyniku takiej interakcji dodajemy poszczególne cechy i prędzej czy później ta definicja nam się
lepsza
krystalizuje. Tak.
No oczywiście nie zawsze można pewien zakres informacji też pozyskać, dlatego no czasem ten handlowiec jest tym jedynym źródłem informacji, zwłaszcza w B2B, gdzie czasem jest tak, że te informacje trzeba uzyskać dopiero na spotkaniu bezpośrednim, ale ja tu chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, bo jakbyśmy popatrzyli na wyniki naszych badań i zadaliśmy takie pytanie marketerom B2B, jaki zakres danych musi posiadać lead, żeby został przekazany do działu sprzedaży? No i tutaj wyniki są, można powiedzieć, zwalają nas z nóg, dlatego że tylko 17% firm używa w ogóle tej kwalifikacji bantowej, która, jak powiedzieliśmy, no jest właściwie tym pewnym minimum do kwalifikacji leadów. Okazuje się, że to tylko 17% firm w ogóle jest na tym etapie, a inne firmy dostarczają leady do działu sprzedaży w o wiele bardziej ubogiej wersji informacyjnej.
Czyli te wymagania są mniej restrykcyjne?
Mniej restrykcyjne. No, niejednokrotnie jest to po prostu wypełniony formularz, tak? Imię, nazwisko, stanowisko, firma. I taki lead jest przekazywany. 49% respondentów wskazało, że te dane osobowe to jest ten element, ten zakres. To jest ten zakres, który się przekazuje handlowcom. No i niestety potem wraca ta informacja zwrotna, że marketing generuje słabe leady. No, marketing nie generuje słabych leadów, tylko to są leady, które nie powinny być nigdy przekazane do działu sprzedaży. No, powinny być obudowane jeszcze tym zachowaniem i zainteresowaniem klienta. No, same dane kontaktowe, no, to jeszcze nie wszystko. Więc rzeczywiście te wyniki pokazują, że w tym obszarze, tak mi się wydaje, po pierwsze ustalenia definicji leadów, a później ustalenia, kiedy to się nazywa fachowo lead handoff, czyli przekazanie tego leadu do działu sprzedaży, to tu jest bardzo duże pole jeszcze do zagospodarowania i właściwie no, do takiej współpracy między marketingiem a sprzedażą. Bo trzeba pamiętać, że marketing sam sobie nie może wymyślić prawidłowej definicji leadu sprzedażowego.
Tak.
Tak jest. Przypomniała mi się rozmowa, rozmawiałem właśnie z Adamem Sanockim, który też jest komentatorem tego badania i Adam powiedział, użył takiej bardzo ciekawej analogii. Powiedział, że marketerzy ślizgają się trochę na falach, na powierzchni właściwie tego całego oceanu marketingowo-sprzedażowego i nie zagłębiają się, no nie wchodzą w głąb. Ja to nawet bym trochę rozbudował, bo dodałbym, tak, nie nurkują nawet, w głąb tego oceanu, a z tego co wiem, to skarby zazwyczaj są na dnie tego oceanu. To jest, trudno jest tam dotrzeć do tych skarbów marketingowych i sprzedażowych, ale żeby do nich dotrzeć, to trzeba nie tylko ślizgać się po powierzchni, ale również zanurkować. Żeby zanurkować, to trzeba mieć sprzęt odpowiedni, odpowiednie przygotowanie, determinację, czas, to wszystko jest potrzebne. I tak samo w generowaniu leadów, to też to wszystko trzeba mieć. Też trzeba mieć czas, determinację, wiedzę, narzędzia.
Tak? I motywację.
Oczywiście też. Jak myślisz? Bo tutaj też, mówiąc o generowaniu leadów, najpierw mówiliśmy o sprzedaży, żeby sprzedawać, trzeba generować leady, trzeba mieć definicję tych leadów, ale jeszcze wcześniej, zanim w ogóle te leady będą generowane, trzeba mieć treści. Zgadza się? Bo dzisiaj wszyscy mówią, content jest najważniejszy. I teraz pytanie do Ciebie, czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście content jest najważniejszy? Czy tworzenie dobrych treści, bo nie mówimy tu o tworzeniu zwykłych treści, tylko o tworzeniu wartościowych, ultra relevantnych treści, to nie jest tania zabawa. Stworzenie ultra relevantnych treści to jest niejednokrotnie droga zabawa. Po co w takim razie wydawać duże pieniądze na treści, zamiast stworzyć normalny, prosty landing page z normalnym, prostym formularzem do wypełnienia, z jakimś tam raportem do pobrania i całe te pieniądze przeznaczyć na dotarcie, tak? Na marketing, w sensie na reklamę, która ściągnie tych ludzi na tą stronę, no i tam wtedy będą się generować leady, prawda? No bo przecież artykuł nie generuje leadów, to formularz generuje leady. Albo co więcej powiem Ci, czy nie uważasz, że po co inwestować w tak drogie, ultra relevantne treści, to czemu nie zadzwonić do firm, które mają wielkie zasoby bazodanowe i zlecić im po prostu wygenerowanie leadów i zapłacić tylko za wygenerowane leady. Poproszę 50 leadów. Dlaczego uważasz, że czy uważasz, że warto inwestować pieniądze w content, czy lepiej zainwestować w konkretne narzędzia i w kanały dotarcia?
Właściwie to mnie przekonałeś, Wiktorze. Tak sobie o tym myślę, to faktycznie ta inwestycja jest tak droga, że kurczę, zaintrygowałeś mnie swoją wypowiedzią. Nie, ale trochę się zgrywam teraz. Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie. Znaczy, kochani, to, co możemy kupić poprzez agencję, reklamę, to jest tylko i wyłącznie dotarcie. Wiele osób mówi, content is the king, distribution is the queen. Tak, to prawda. Aczkolwiek musicie sobie zdawać sprawę z tego, że nie jesteście jedynymi graczami na rynku. Nie jesteście jedyną firmą na rynku, która stara się dotrzeć do tych ludzi. Wasze produkty czy wasza klasa produktów nie jest jedyną klasą, która walczy o uwagę tych ludzi. Są jeszcze media i wszystko naokoło i generalnie my żyjemy w czasach przesycenia informacyjnego. Więc sam fakt, że wyłożymy pieniądze na dotarcie do danej osoby, wcale nie oznacza, że ta osoba tą naszą treść w ogóle przeczyta i w ogóle z niej skorzysta. I tutaj posłużę się takim pojęciem content shock. To jest pojęcie, które ukuł Mark Sheffer na swoim blogu. Wygooglajcie po prostu content shock i znajdziecie jego artykuł, który mówi o tym, że jest olbrzymia nadpodaż treści i odbiorcy są właściwie nimi zalewani. I przeniesienie się na tego pola konkurencji pomiędzy firmami na pole reklamy, no co oznacza z ich punktu widzenia? Więcej reklam. Czy jeżeli ten człowiek dostanie 100 reklam, to znaczy, że wszystkie te treści przeczyta? Jeżeli dostanie 200, to co, zostanie po godzinach i przyczyna 200? No to jest absurd, tak? I znalazłem też ciekawe badanie, no niestety nie na rynku polskim, ale może to jest pomysł na kolejne badanie tutaj, przeprowadzone przez The Economist. Ono się nazywa Thought Leadership Disrupted. I The Economist przebadał osoby na poziomie zarządu i zapytał ich, co oni myślą o content marketingu, który jest do nich kierowany. I wnioski są takie. Po pierwsze, olbrzymia większość z nich, 68%, zauważyła, że bardzo zwiększył się strumień treści, który do nich trafia. Tak? Czyli firmy inwestują w dystrybucję. Fantastycznie. Mówią też, zwiększyła się natarczywość tych treści, czyli coraz więcej tych reklam do nich trafia. Ale jaka jest ich reakcja? 75% odpowiada, staliśmy się bardzo selektywni w tym, co czytamy i tylko około 20% treści, które do nas trafiają w wyniku tej intensywnej dystrybucji, w ogóle kończy się naszym zainteresowaniem jakimkolwiek. Tak? No i teraz, jaki wniosek z tego jest? Walka na budżety reklamowe nie gwarantuje uwagi odbiorców. ono gwarantuje tylko i wyłącznie co najwyżej dotarcie. A fakt, czy ten nasz odbiorca przeczyta te nasze treści, czy nie, zależy już zupełnie od czegoś innego. Zależy mianowicie od zaufania. Jeżeli on obdarza naszą markę, nas jako źródło informacji, zaufanie, i powiedzą, za każdym razem, jeżeli ci goście do mnie piszą, wysyłają e-mail, to jest coś, nad czym ja naprawdę powinienem się zastanowić, bo znam to doświadczenia, to jest dużo większa wartość niż zasypanie tego człowieka
spamem,
spamem, krótko mówiąc, tak? Dlatego absolutnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że można pójść na skróty drogą reklamową, taką czy inną. Treść. Treść jest tym elementem, który buduje zaufanie do nas jako źródła informacji z danego obszaru biznesowego. A to jest pierwszy krok, żeby w ogóle zacząć rozmawiać z tym człowiekiem o biznesie.
No to wielokrotnie jak rozmawiam z dyrektorami marketingu, no trochę się żalą, że jedną z najczęstszych rekomendacji agencji reklamowych czy domów mediowych w sytuacji, kiedy kampania słabo performuje, no bo czasem się zdarza, zwiększmy budżet. Oczywiście budżet na reklamę. I teraz rozumiem, że ty stoisz troszeczkę w opozycji do takiego stwierdzenia.
Tak, znaczy moje doświadczenie jako marketera jest tak, że nawet jeżeli zwiększy się budżet na reklamę, faktycznie zwiększa się zasięg. Moje doświadczenia takie są, że dużo więcej osób zobaczy te treści. Natomiast jeżeli już porównamy sobie, jaka jest konwersja z tych osób, które zobaczą z treści na lead, a potem na sprzedaż, no to absolutnie konwertują te osoby, z którymi już mamy relacje, czyli są naszymi subskrybentami, otrzymują nasze newslettery, czytają nasze treści. Te osoby właśnie dlatego, że mają zaufanie, są dużo bardziej skłonne po prostu od nas coś kupić. A ten strumień zagarnięty przez reklamy oczywiście czyta i tak dalej, natomiast w sumie niewiele się z tym dzieje.
No to w takim razie wniosek jest następujący, że jeżeli mówimy o tym, że to nie reklama i budżety na reklamę powinny być, raczej nie tutaj powinien być ten wysiłek skierowany, a raczej w kierunku tworzenia wartościowych treści, bo rozumiem, że to masz na myśli, czyli chodzi o jakość tych treści.
Znaczy o jakość to jedno, ale chodzi też o pewien długotrwałą relację pomiędzy marką a czytelnikiem, tak? Bo
tylko to mi brzmi jak jakiś proces przemyślany, długotrwała, tak, bo jakby, wiesz, strategia kontentowa, to masz na myśli?
Dokładnie tak, bo jakby jest pewien obszar związany bezpośrednio ze sprzedażą, czyli te treści związane z demand generation. I to jest generalnie taki pomysł, oczywiście on nie jest sam w sobie zły, pod tytułem szukamy ludzi, którzy mają dany problem biznesowy, w tu i teraz, wcześniej go nie mieli, później go nie mają, oni są w tym momencie rozwiązywania tego procesu biznesowego, dostarczamy im treści, które pozwolą im ten problem zrozumieć, przeprowadzamy ich przez całą analizę, research i dzięki temu zdobywamy ich zaufanie, no i koniec końców generujemy lead i im sprzedajemy. Okej, to jest, myślę, że olbrzymia część content marketingu B2B dzisiaj. Natomiast ponieważ jest ta konkurencja informacyjna i ponieważ coraz więcej firm idzie tą drogą, no to znowu, patrząc z punktu widzenia odbiorcy, to nie jest tak, że szukając rozwiązania problemu biznesowego, on ma jeden czy dwa źródła informacji do wyboru. On ma 15, a może nawet setkę źródeł do wyboru. No i teraz jest problem, no to którą z tych źródeł on ma wybrać? Jeszcze raz, mówimy nie o etapie zakupu, mówimy o etapie researchu, jak mam rozwiązać ten problem. Więc moim zdaniem nie reklama jest rozwiązaniem, ale bycie dla tego segmentu rynku pewnym codziennym źródłem informacji związanym z wykonywaniem swojej pracy. Tak? W przypadku B2B jest to może o tyle prostsze, że właściwie każdy zawód, nie wiem, rozmawiamy o stolarzu, o finansiście, o doradcy podatkowym, żeby funkcjonować na rynku pracy w swojej firmie, on musi jakby wykonywać pewną ciągłą samoedukację, żeby po prostu być na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku. I według mnie to jest ten etap, na którym firmy mogą budować swoją przewagę, czyli wygra ta firma, która zbuduje wokół swojej marki taką grupę czytelników, którzy niekoniecznie jeszcze są w tym trybie, a mam problem biznesowy i chcę go rozwiązać, czyli przechodzą w ten tryb demand generation i generowanie leadów, ale to jest ten wcześniejszy etap pod tytułem budujemy długotrwałą relację i zaufanie, my będziemy im pomagać funkcjonować w codziennym życiu biznesowym. Żeby podać wam jakiś konkretny przykład, no podam jeden najstarszy, tak, który jest koronnym przykładem content marketingu, to jest John Deere i magazyn The Farrow. John Deere to jest największy wytwórca sprzętu dla rolników, traktory, maszyny, urządzenia i tak dalej. I z okładem ponad 100 lat temu goście w John Deere wpadli na pomysł, a może zamiast tym rolnikom wysyłać katalogi tych wszystkich maszyn i złapać ich w momencie, że oni właśnie szukają maszyny, no to wtedy otworzą i zamówią, to może my byśmy zrobili to ten etap wcześniej i może byśmy stworzyli dla nich magazyn rzeczony The Farrow, który my będziemy po prostu im pomagać, samoedukować, jak być efektywnym rolnikiem. Jakie są metody nowoczesne związane z rolnictwem, z hodowlą, jakie są trendy, wady, zagrożenia. Tam nie ma nic sprzedaży. Oni po prostu stają się wartościowym źródłem codziennej pracy tych rolników. Inny przykład, współczesny, żeby nie było, że mówimy
o jakichś... Sprzed 100 lat.
Tak, sprzed 100 lat. Firma Adobe, wszystkim znany producent Photoshopa, ale to jest też, czy przede wszystkim firma, która wytwarza różnego rodzaju oprogramowanie, które jest używane przez dział marketingu. Takie systemy do zarządzania treścią, analityki, no bardzo szeroki zakres tych narzędzi. No i dla nich taką personą główną, która jest odbiorcą po stronie klienta, jest kto? Jest dyrektor marketingu, tak? No i firma Adobe stworzyła portal cmo.com, możecie na niego rzucić okiem, który znowu, tam nie ma żadnej, jego celem absolutnie nie jest sprzedaż. Ich celem jest zbudowanie wokół tego portalu grupy odbiorców, subskrybentów, którzy cenią Adobe jako po prostu ekspertów w obszarze narzędzi do zarządzania informatycznych narzędzi do zarządzania marketingiem. I to jest jedyny cel tego działania. I coraz więcej firm, wydaje mi się, będzie podążać tą drogą i moim zdaniem ta konkurencja na polu marketingu przeniesie się właśnie w tam, w takie obszary, a nie w obszar konkurencji na budżety reklamowe, kto lepiej i skuteczniej rozdystrybuuje tą treść już czysto sprzedażową.
No, tam to oznacza, że firmy będą musiały stworzyć strategię kontentową. A to jest właśnie w twoim komentarzu do tego badania. Nawiązujesz do tego, że firmy jednak tej strategii dzisiaj jeszcze w Polsce, z tego badania to wynika, że tej strategii nie ma, tak? No i teraz często ja słyszę takie historie, gdzie przychodzi prezes do marketingu i mówi, słuchajcie, chcecie ode mnie pieniądze na marketing, ok, ale zróbcie na razie jakąś taką szybką akcję, zróbmy to małymi środkami, jak zarobimy, to wtedy dopiero będziemy się tam w ten marketing wasz bawić i wtedy się dopiero znajdą pieniądze. Najpierw zaróbcie, a potem będziemy się bawić w jakiś marketing, w jakiś content i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak ty to skomentujesz? No bo...
Znaczy, wydaje mi się, że to pytanie jest czysto teoretyczne w świetle wyników tego badania, bo to badanie moim zdaniem pokazuje, że wszyscy robią content marketing i wszyscy wydają pieniądze na content marketing i wszyscy raczej zwiększają te budżety i ta rozmowa raczej będzie wyglądała w sposób mniej przyjemny moim zdaniem, a już na pewno w przypadku osób, które czy firm, które brały udział w tym badaniu, to raczej będzie sytuacja pod tytułem przychodzi szef i mówi, drogi marketerze, wydałeś w ostatnim czasie ileś pieniędzy na ten content marketing, to co z tego mamy? I bo się zastanawiam, czy właściwie to była dobra inwestycja, bo mam parę innych metod i pomysłów, jak te pieniądze mógłbym wydać. Więc obawiam się, że to nie jest jakby... ten etap już był w przeszłości. Teraz marketerzy będą zmuszeni, prawdopodobnie przez zmianę koniunktury rynku, kiedy ona się zdarzy, czy w przyszłym roku, czy za 5 lat, to w ogóle jest inna dyskusja, ale ona kiedyś się zdarzy, tak? I kiedyś w każdej firmie, prędzej czy później dojdzie do tej rozmowy, przychodzi szef i przyjdzie, powie, kochany, ale co ja mam z tego, że ty tutaj jesteś i wydajesz ciężko zarobione przeze mnie pieniądze.
Więc myślę, że tutaj w ogóle dotykamy tematu jakości treści, jakości content marketingu, ale to z kolei bezpośrednio moim zdaniem wiąże się z tym, czy firmy mają rzeczywiście proces tworzenia treści. I teraz Marcin Tyborowski w swoim komentarzu do badania wskazuje, że, no tak z wyników wychodzi, że tylko 20% firm ma w ogóle stworzony proces tworzenia treści. I to, słuchajcie, jest trochę szokujące, dlatego że mówimy o tym, że znaczna część firm zwiększa swoje budżety na content marketing, no ale generalnie ten content jest wszechobecny, a tylko 20% firm no, inwestuje w tworzenie procesu tworzenia treści. I teraz Zresztą do tego samego nawiązuje Joe Pulizzi, który też w swoich książkach, w swoich wykładach no bardzo często nawiązuje do tego, że żeby stworzyć wartościową treść, taką naprawdę ultra relewantną.
On żeby to, też to był tak powtarzalny proces.
Żeby to był właśnie proces powtarzalny i na pewnym etapie też skalowalny. I ty miałeś okazję spotkać się z Joe podczas no właściwie twojej prelekcji na najważniejszej konferencji światowej, Content Marketing World, zgadza się? I miałeś okazję z nim porozmawiać na ten temat, czy co jest takim kluczem do sukcesu przy tworzeniu tego procesu tworzenia samych treści, żeby one były super wartościowe?
Tak, faktycznie miałem przyjemność być zaproszonym na tę konferencję i mówiłem też o jednym z aspektów procesu tworzenia tych treści, czyli kalendarzu redakcyjnym, czyli etapie planowania. Ale wracając do ogólniejszego poziomu, po co jest...
No wiesz, po co komplikować?
Właśnie,
po co wprowadzać proces tworzenia treści, skoro i tak treści wszyscy tworzą, jak widać, tylko 20% firma ma proces. No więc po co sobie dokładać jeszcze do tego jakieś procesy, które nas zaraz zablokują, przeszkodzą nam w tworzeniu tych treści?
No, i usztywnią.
I usztywnią, wszystko tak. Usztywnią. Tak, tak. To po co?
Wydaje mi się, że z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest w ogóle strategiczne podejście do obszaru marketingu. Tutaj powołam się na cytat z Michaela Portera. Michael Porter to jest guru, jeśli chodzi o zarządzanie strategiczne. I on tak według mnie super trafnie sformułował, co to w ogóle jest strategia. I on powiedział coś takiego, że co do zasady, kwintesencją strategii to jest określenie tego, czego nie będziemy robić. Czyli skąd zabieramy środki, żeby przeznaczyć je na pewien obszar. I właśnie strategia tworzenia treści jest takim dokumentem, który z jednej strony wskazuje ten obszar naszej koncentracji, a dlaczego my musimy się skoncentrować, tak? No bo znowu wracając do tej konkurencji o uwagę naszych potencjalnych klientów i o ten natłok informacji, z którymi oni się muszą zmierzyć. I po to, żeby wypłynąć w ich oczach jako ten najbardziej ultrarelewantne źródło informacji, to oznacza, że niestety no nie możemy zrobić takich ultrarelewantnych treści dla każdego segmentu rynku. Musimy pewien segment poświęcić po to, żeby skupić czas i środki na tym, żeby być absolutnie numer jeden w innym. No jakby to jest one-on-one zarządzania w ogóle.
Ja
tak?
Znam to, rozmawialiśmy wiele na ten temat, a ja myślę, że to jest właśnie najtrudniejsze w firmie, żeby po prostu przyznać, że strategicznie rezygnujemy po prostu, odcinamy pewną część, bo powstaje takie wrażenie moim zdaniem, zresztą jak rozmawiam z klientami, to też to czuję. Jak to? Przecież no nie będziemy odcinać kawałka biznesu, przecież rezygnujemy wtedy z pieniędzy. To jest bardzo duże ryzyko wejść w tą niszę.
Dokładnie tak. I ten taki właśnie dokument formalizujący, co i do kogo będziemy robić i per analogia, co i do kogo nie będziemy robić, jest absolutnie nieocenioną tarczą dla marketerów, którzy, jak już wcześniej skonstatowaliśmy, no nie są na najwyższej pozycji w firmach. No takie są fakty. I taki dokument może być tarczą, który taki marketer może się posłużyć niekochany. Ustaliliśmy z zarządem, że to jest nasz fokus i w związku z tym niestety muszę ci odmówić realizacji twojego celu, który być może z swojego punktu widzenia jest bardzo ważny, ale wiesz, z punktu widzenia firmy niestety on jest w dalszej kolejności odśnieżania. I to jest jakby... Nie można robić skutecznego content marketingu, chwytając się wszystkiego, i content marketer nie może być skutecznym content marketerem, nie mając umocowania do po prostu powiedzenia nie w pewnych sytuacjach. To jest naturalna konsekwencja, znowu jeszcze raz powrócę do tego, konkurencji o uwagę naszych klientów i w sytuacji, kiedy oni są zalewani treścią absolutnie zawsze.
Tylko żeby powiedzieć nie, to oczywiście zaraz od prezesa czy zarządu usłyszy się, a dlaczego nie? I żeby umieć wykazać, dlaczego nie, to musimy przyłożyć większą wagę do stworzenia całego procesu tworzenia treści. Trzeba pokazać definicję leadów ustalonych z działem sprzedaży, pokazać w ogóle, w którym kierunku zmierzamy jako marketing i sprzedaż, żeby oprzeć się pokusie wydawania pieniędzy na takie ad hocowe akcje, bo ktoś gdzieś został przez chwilę zainspirowany, a może zróbmy to, co na przykład w ogóle nie wpisuje się w strategię firmy. Tak?
Dokładnie tak.
Zgadza się. Okej, ja myślę, że doszliśmy do końca tego podsumowania. Mamy nadzieję, że otworzyliśmy wasze umysły i zachęciliśmy przede wszystkim do zapoznania się z wynikami tego raportu i z tymi komentarzami, bo te komentarze są naprawdę bardzo wartościowe. Zachęcamy do pobrania tego raportu. W najbliższym czasie na pewno będziemy się jeszcze spotykać na tych transmisjach live. Będę do studia IDG zapraszał praktyków marketingu, będę zapraszał osoby, które komentując to badanie, myślę, że pomogą Wam rozmawiać w Waszych firmach, nie tylko z prezesem, ale również z działem sprzedaży, jak cały ten mechanizm marketingu i sprzedaży połączyć, żeby no, ten efekt na końcu był w postaci przychodu, no bo to de facto o tym rozmawiamy. I żeby marketing w końcu przestał być postrzegany na spotkaniach z zarządem jako koszt, tylko jako przychód. W pozycji przychód.
Także kochani, dziś jest pierwszy dzień reszty waszego życia. Wykorzystajcie ten raport do zainicjowania być może pewnych zmian w waszej firmy, tym bardziej, że jak zobaczycie po jego przestudiowaniu, no konkurencja nie jest zbyt zaciekła na polu dojrzałości marketingowej, więc można to zinterpretować na plus.
Ja jeszcze takie słowo na koniec, myślę, że to jest ogromne pole do tego, żeby znaleźć tu przewagę konkurencyjną.
Absolutnie.
Pewnie nieraz się zastanawiacie na spotkaniach, to co tu zrobić, żeby więcej zarobić. No właśnie to trzeba zrobić. Przebudować pewne procesy w waszych firmach, zbudować te, których nie ma i zrobić to szybciej niż zrobi to konkurencja. Bo pamiętajcie, że jeżeli wy zagospodarujecie pewne nisze tematyczne przed konkurencją, to wasza konkurencja będzie miała 10 razy trudniej, żeby tam wejść, jeżeli wy już tam jesteście. I to jest właśnie szansa na zbudowanie tej przewagi konkurencyjnej. I nie mówimy o perspektywie 5-10 lat. To jest perspektywa, wiecie, pół roku, roku, półtora roku i już będziecie czuć efekty.
Panowie, to ja mam taką propozycję, bo się dwa pytania pojawiły.
Super.
Pierwsze pytanie, jaki będzie wpływ nowych regulacji GDPR w 2018 roku na pozyskiwanie subskrybentów i czy nowe prawo spowoduje, że pozyskiwanie leadów będzie jeszcze trudniejsze albo droższe?
Znaczy, GDPR z pewnością to utrudni, nie ułatwi. Tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Te wymagania po prostu związane z przetwarzaniem danych osobowych będą trudniejsze. Zgody, które będziecie musieli uzyskać, będą trudniejsze do przełknięcia ze strony tych osób, których tych udzielają. Nie jest tu miejsce o tym, żeby mówić o szczegółach, natomiast jaki jest wniosek z tego? Wniosek z tego jest tylko jeden. Cena, którą będziecie musieli zapłacić za zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, będzie wyższa. Ludzie z jednej strony będą bardziej uważni, komu i na co przekazują tą zgodę, więc będą wymagali od was wyższego poziomu zaufania i wyższej wartości danej zamiast. Więc moim zdaniem będziecie musieli przynosić większą wartość za pomocą treści lub innych działań marketingowych po to, żeby tą zgodę uzyskać.
Tak, no ja myślę, że to jest w ogóle przykład na to, że w związku ze zmianą przepisów to jest ostatni dzwonek, to jest naprawdę ostatni dzwonek na to, żeby poukładać pewne procesy kontentowe i strategię w firmie kontentową, żeby właśnie w momencie, kiedy te wymagania, no już nie tylko samych osób, które zostawiają dane, ale wymagania prawne, żeby to wszystko współgrało, no to musicie w zamian dać coś, co jest ultra relewantne dla tych ludzi, skoro walutą są dane w tym momencie, to po drugiej stronie musi być wartość. Zresztą, jak Joe Pulizzi wielokrotnie powtarza, że jeżeli masz publikować słabą treść i niedostosowaną treść, to lepiej nie publikuj już nic, bo za każdym razem, kiedy twój potencjalny klient ma styczność z materiałem, który go nie interesuje
lub zawodzi jego
oczekiwania, to tylko wpływa to negatywnie na twoją markę. Znaczy połączenie zawsze z marką jest, tylko jest wtedy negatywne.
I drugie pytanie, chyba trudniejsze. Jeśli chodzi o treści, jaką formę preferują odbiorcy B2B?
Nie pamiętam, czy my mamy...
No już wiem, co chcesz powiedzieć.
To jest kolejny powód, dla którego uważam, powinniśmy zrobić badanie dotyczące preferencji odbiorców, bo to badanie nie mówi o preferencjach odbiorców, ono mówi o tym, co robią marketerzy. To jest jeden punkt.
Ty, zdaje się, trafiłeś kiedyś na takie badanie porównujące,
bo
to jest bardzo dobre pytanie i bo to jest, my prezentujemy tą od strony marketera, czyli to jest perspektywa i pryzmat marketera. Pytanie, które zostało zadane, dotyczy pryzmatu odbiorcy. I to jest super pytanie, bardzo za nie dziękujemy. Za parę miesięcy na nie odpowiemy.
Ale już teraz mogę odesłać do badania, o którym wspominałem wcześniej, czyli to badanie, niech sobie przypomnę jego nazwę, Thought Leadership Disrupted, The Economist. To było badanie właśnie tej strony odbiorców. Oni badali osoby z zarządu, jak postrzegają te działania content marketingowe. I tam jedno z pytań dotyczyło formy i o ile dobrze pamiętam, co było nieco zaskakujące dla wielu osób, okazuje się, że po pierwsze, im droższe i bardziej skomplikowane rozwiązanie jest sprzedawane, tym oczywiście te treści są coraz bardziej szczegółowe, coraz bardziej skomplikowane i w związku z tym większość wtedy respondentów odpowiadała, że wbrew powszechnej opinii wcale nie wolą telefonu komórkowego ani tabletu. Oni po prostu chcą usiąść, wydrukować sobie starego, dobrego PDF-a i spokojnie sobie to przeczytać. To był jeden wniosek, który zapadł mi w pamięć. Ja cytuję to z pamięci, więc mogę tu się jakoś troszeczkę pomylić. Drugi wniosek był taki, że wideo jest zdecydowanie nie tym kanałem, który tego typu osoby preferują. Ono jest fajne, żeby coś zajawić, pokazać. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o przekazanie bardzo konkretnej, specyficznej i głębokiej wiedzy, znowu nie ma jak tekst, nie ma jak wydruk, nie ma jak porządny raport, porządna analiza. Więc jakie są preferencje? Moim zdaniem raczej co do całości rynku B2B to raczej będzie grawitować w stronę tych konserwatywnych, nazwijmy, form. Natomiast znowu ostateczna odpowiedź na to pytanie zawsze leży w waszych klientach. Tak? O tym w ogóle żeśmy nie rozmawiali, ale osobnym procesem, na którym powinniście się zastanowić, to jest po prostu poznanie tych waszych klientów, czy waszych potencjalnych odbiorców, również w zakresie ich preferencji dotyczących treści, czyli o czym, a także formy, czyli jak.
I tu nawet nie musicie czekać na nasze nowe badanie, które pewnie na przestrzeni paru miesięcy powstanie, bo wystarczy ich po prostu o to zapytać.
Tak, bo to może się bardzo różnić w zależności od branży tak. Firmy i tak dalej, tak samo jak różni się definicja leadu, więc trudno tutaj wskazać jakieś uniwersalne dla całego rynku odpowiedzi. Moim zdaniem raczej to jest ta część konserwatywna, ale jak naprawdę jest w twojej firmie osoba, która zadała to pytanie, no musisz po prostu sprawdzić to sam.
Tak jest. Pytanie, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Jeżeli nie mamy, to co? No to bardzo dziękujemy w takim razie, że byliście z nami.
I wypijmy za badanie.
Wypijmy za badanie. Ja jeszcze mam tobie jakieś tam dwie kropelki zostały. I zapraszamy dzisiaj jeszcze o godzinie 14:00. Będzie kolejny live. Magdalena Sarzyńska będzie moim gościem tutaj w studiu IDG. Na razie dziękujemy i o 14:00 po lunchu zapraszamy.
Dziękuję, do zobaczenia.
Słuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.